Lekcja druga, 8 lipca. Autorytet i Ewangelia Pawła. Tekst pamięciowy. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. List do Galatów 1:10. Studenci mieszkający w pewnym miasteczku uniwersyteckim stworzyli na jego terenie ośrodek, w którym każdy, bez względu na rasę, płeć, status społeczny czy wierzenia, mógł się spotkać i porozmawiać z innymi. Po latach ci sami studenci powrócili na uczelnię i ze zdumieniem stwierdzili, że ich następcy zmienili ośrodek nie do poznania. Zamiast dużej sali przeznaczonej dla wszystkich i służącej budowaniu jedności ponad podziałami zastali szereg małych pokoików, do których wstęp ograniczony był zależnie od rasy, płci. Studenci odpowiedzialni za tę zmianę stwierdzili, że ich prawo do dokonania tej zmiany oparte było na odwiecznej praktyce. W podobnej sytuacji znalazł się apostoł Paweł, gdy pisał list do Galatów. Jego przekonanie, że poganie mogą się przyłączać do Kościoła wyłącznie na podstawie wiary, zostało zakwestionowane przez fałszywych nauczycieli, którzy utrzymywali, że poganie muszą dać się obrzezać, zanim będą mogli zostać chrześcijanami. Paweł zrozumiał, że stanowisko jego oponentów jest atakiem na samą Ewangelię, a więc musiał zareagować stanowczo. List do Galatów jest właśnie jego reakcją na to zagrożenie. Niedziela, 2 lipca. Paweł, autor listu. Przeczytaj drugi list Piotra 3:15-16. Co wersety te mówią nam o tym, jak Kościół wczesnochrześcijański postrzegał listy Pawła. Czego uczy to nas o działaniu natchnienia? Drugi list Piotra 3:15-16. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Gdy Paweł pisał do Galatów, nie starał się stworzyć literackiego majstersztyku. Pod kierunkiem Ducha Świętego odniósł się raczej do szczególnej sytuacji, w jakiej znaleźli się on i wierzący w Galacji. Listy takie jak list do Galatów odegrały istotną rolę w apostolskiej służbie Pawła. Jako misjonarz posłany do pogan Paweł założył liczne zbory rozsiane w basenie Morza Śródziemnego. Choć odwiedzał te zbory, kiedykolwiek mógł, nie mógł długo pozostawać w jednym miejscu. Aby zaradzić brakowi swojej obecności, Paweł pisał listy do zborów, udzielając im swoich wskazówek. Z czasem odpisy tych listów były przesyłane także do innych zborów. Zobacz list do Kolosan 4:16. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie, choć niektóre listy Pawła zaginęły. 13 ksiąg Nowego Testamentu nosi jego imię. Jak wskazują powyższe słowa Piotra, pisma Pawła zaczęto postrzegać jako pismo święte. To wskazuje, jak wielki autorytet miała jego służba w kościele wczesnochrześcijańskim. Niegdyś chrześcijanie wierzyli, że listy Pawła miały jedyną w swoim rodzaju formułę stworzoną specjalnie przez Ducha Świętego w celu skutecznego przekazania natchnionego Słowa Bożego. Ten pogląd uległ zmianie, gdy dwaj młodzi brytyjscy uczeni z Oksfordu, Bernard Grenfell i Arthur Hunt, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, odkryli w Egipcie około 500 000 fragmentów starożytnych dokumentów spisanych na papirusie, materiale pisarskim używanym kilkaset lat przed i po Chrystusie. Znaleźli tam nie tylko jedne z najstarszych odpisów Nowego Testamentu, ale także rachunki, noty podatkowe, pokwitowania i osobiste listy. Ku powszechnemu zdumieniu okazało się, że zasadnicza formuła listów Pawła jest wspólna dla większości ówczesnych listów. Formuła ta zawiera 1. Wstępne powitanie wymieniające nadawcę i adresata oraz słowa pozdrowienia, 2. Słowa dziękczynienia, 3. Zasadnicze przesłanie listu i 4. Zakończenie. Krótko mówiąc, Paweł posługiwał się popularną formułą stosowaną w jego czasach, zwracając się do swoich współczesnych czytelników przy pomocy formy i stylu, jakie dobrze oni znali. Gdyby Biblia miała być napisana dzisiaj, jakiego rodzaju środka, formy i stylu użyłby Bóg, aby dotrzeć do nas? Poniedziałek, 3 lipca. Powołanie Pawła. Choć listy Pawła z reguły mają formułę zbliżoną do większości starożytnych listów, to jednak list do Galatów ma szereg wyjątkowych cech nie występujących w innych listach tego apostoła. Gdy poznamy te różnice, możemy lepiej zrozumieć sytuację, do jakiej odniósł się Paweł. Porównaj początkowe powitanie Pawła w list do Galatów 1:1-2, z tym, co napisał w list do Efezjan 1:1, list do Filipian 1:1, drugi list do Tesaloniczan 1:1. W jaki sposób pozdrowienie przekazane przez Pawła w liście do Galatów jest podobne do innych, a czym się od nich różni? List do Galatów 1:1-2. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji, list do Efezjan 1:1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, list do Filipian 1:1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami, drugi list do Tesaloniczan 1:1. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Pozdrowienie skierowane do adresatów przez Pawła w liście do Galatów jest nie tylko nieco dłuższe niż w innych listach, ale Paweł przedstawia w nim także podstawę swojego apostolskiego autorytetu. Słowo apostoł znaczy dosłownie posłaniec, wysłannik. W Nowym Testamencie w najściślejszym sensie odnosi się ono do 12 pierwszych uczniów Jezusa oraz innych, których on posłał, aby opowiadali ludziom o nim. Zobacz list do Galatów 1:19. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Pierwszy list do Koryntian 15:7. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Paweł oświadcza, że należy do tej szczególnej grupy. Fakt, iż Paweł zdecydowanie zaprzeczył, by jego apostolstwo opierało się na ludzkim autorytecie, sugeruje, że niektórzy w Galacji usiłowali podważać jego apostolski autorytet. Dlaczego to czynili? Jak zauważyliśmy, pewni ludzie w kościele nie byli szczęśliwi, słysząc przesłanie Pawła, iż zbawienie jest oparte wyłącznie na wierze w Chrystusa, a nie na uczynkach prawa. Byli przekonani, że Ewangelia głoszona przez Pawła pomija kwestię posłuszeństwa. Ci ludzie nie działali otwarcie. Wiedzieli, że podstawa ewangelicznego przesłania Pawła była bezpośrednio związana ze źródłem jego apostolskiego autorytetu. Zobacz Ewangelia Jana 3:34. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Więc postanowili przypuścić mocny atak na ten autorytet. Jednak nie kwestionowali bezpośrednio apostolstwa Pawła, a jedynie twierdzili, że nie jest ono tak naprawdę ważne. Przypuszczalnie podkreślali fakt, iż Paweł nie był jednym z pierwszych wyznawców Jezusa, a zatem według nich jego autorytet nie pochodził od Boga, ale od ludzi, przypuszczalnie od przywódców z Antiochii, którzy wysłali Pawła i Barnabę jako misjonarzy. Zobacz Dzieje Apostolskie 13:1-3. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A może autorytet ten pochodził wyłącznie od Ananiasza, który ochrzcił Pawła? Zobacz Dzieje Apostolskie 9:10-18. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starsu, o to właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie, ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela, ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, stał i został ochrzczony. Według nich Paweł był jedynie posłańcem z Antiochii czy Damaszku i niczym więcej. Tak więc twierdzili, że jego przesłanie należało traktować jak prywatny pogląd, a nie jak Słowo Boże. Paweł dostrzegł niebezpieczeństwo związane z tymi zarzutami, a więc otwarcie wystąpił w obronie apostolstwa danego mu przez Boga. W jaki sposób, jawny czy ukryty, autorytet Pisma Świętego jest obecnie podważany w naszym Kościele? Jak możemy rozpoznać tego rodzaju zagrożenia? Co ważniejsze, jak wpływają one na nasze myślenie w kwestii autorytetu Biblii? Wtorek, 4 lipca. Ewangelia Pawła. Obok obrony swojego apostolstwa, co jeszcze podkreślił Paweł we wstępnym pozdrowieniu w liście do Galatów? Porównaj list do Galatów 1:3-5. Z list do Efezjan 1:2, list do Filipian 1:2, list do Kolosan 1:2. List do Galatów 1:3-5. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. List do Efezjan 1:2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. List do Filipian 1:2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. List do Kolosan 1:2. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Jedną ze szczególnych cech listów Pawła jest sposób, w jaki łączy on słowa łaska i pokój w swoich pozdrowieniach. Połączenie tych dwóch słów jest modyfikacją najbardziej charakterystycznego pozdrowienia w starożytnym świecie greckim i żydowskim. Tam, gdzie grecki autor listu napisałby pozdrowienia, greckie hairein, Paweł pisał łaska, co brzmi bardzo podobnie w języku greckim, charis. Do tego Paweł dodawał typowe izraelskie pozdrowienie, pokój. Połączenie tych dwóch słów ma nie tylko ładnie brzmieć. Słowa te w zasadzie podsumowują przesłanie Ewangelii głoszone przez Pawła. Paweł używał tych dwóch słów częściej niż którykolwiek z autorów ksiąg Nowego Testamentu. Łaska i pokój nie pochodzą od Pawła, ale od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jakie aspekty Ewangelii ujął Paweł w list do Galatów 1:1-6? Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, choć we wstępnym pozdrowieniu Paweł ma niewiele miejsca, by przedstawić naturę Ewangelii, to jednak w mistrzowski sposób opisuje jej istotę w zaledwie kilku wersetach. Jaka jest centralna prawda, na której zasadza się Ewangelia? Według Pawła nie jest to nasza zgodność z prawem, coś, co przeciwnicy Pawła stawiali na pierwszym miejscu. Przeciwnie, Ewangelia opiera się w pełni na tym, czego Chrystus dokonał dla nas przez swoją śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie. Przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie Chrystus dokonał dla nas tego, czego nigdy nie bylibyśmy w stanie dokonać sami. Jezus przełamał moc grzechu i śmierci, wyzwalając swoich wyznawców z mocy zła, które trzyma ludzkość w lęku i zniewoleniu. Wskazawszy dobrą nowinę o łasce i pokoju darowanych nam przez Boga w Chrystusie, Paweł wygłasza następnie spontaniczną doksologię zapisaną w list do Galatów 1:5. W mniej więcej tylu słowach, ilu Paweł użył w list do Galatów 1:1-5, napisz, jak rozumiesz Ewangelię. Przedstaw swoje podsumowanie tego zagadnienia podczas lekcji. Środa, 5 lipca. Nie ma innej Ewangelii. Co zazwyczaj następuje po wstępnym pozdrowieniu w listach Pawła? Czym różni się pod tym względem list do Galatów od innych listów Pawła? Porównaj list do Galatów 1:6 z list do Rzymian 1:8, pierwszy list do Koryntian 1:4, list do Filipian 1:3, pierwszy list do Tesaloniczan 1:2, list do Galatów 1:6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. List do Rzymian 1:8. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Pierwszy list do Koryntian 1:4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 1:3. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Pierwszy list do Tesaloniczan 1:2. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Choć w swoich listach do zborów Paweł odnosił się do różnego rodzaju lokalnych wyzwań i problemów, to jednak po wstępnym pozdrowieniu miał w zwyczaju pisać o modlitwach i dziękczynieniach dla Boga za wiarę swoich adresatów. Uczynił tak nawet w listach do Koryntian, którzy zmagali się z różnego rodzaju niewłaściwymi zachowaniami. Jednak sytuacja w Galacji była tak poważna, iż Paweł zupełnie pominął dziękczynienie i przeszedł od razu do istoty rzeczy. Jakich mocnych słów Paweł użył, by zademonstrować głębię swojej troski w związku z tym, co się działo w Galacji? Przeczytaj list do Galatów 1:6-9 i 5:12. List do Galatów 1:6-9. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty. List do Galatów 5:12. Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Paweł nie przebiera w słowach w swoich oskarżeniach kierowanych przeciwko Galatom. Krótko mówiąc, oskarża ich, że zdradzili swoje powołania jako chrześcijanie. Słowo przetłumaczone jako odwieść w list do Galatów 1:6. Często jest używane w odniesieniu do żołnierzy, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze na wierność swojemu krajowi i zdezerterowali z wojska. W duchowym sensie Paweł mówi, że chrześcijanie w Galacji stali się dezerterami i odwrócili się od Boga. W jaki sposób Galatowie opuścili Boga? Zwracając się ku innej Ewangelii. Paweł nie twierdzi, że istnieje więcej niż jedna Ewangelia, ale że w Kościele znaleźli się pewni ludzie, którzy ucząc, że wiara w Chrystusa nie jest wystarczająca, zobacz Dzieje Apostolskie 15:1-5. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. Zachowywali się tak, jakby chcieli stworzyć inną Ewangelię. Paweł był tak oburzony tym wypaczeniem Ewangelii, iż pragnął, by każdy, kto głosi inną Ewangelię, znalazł się pod Bożym przekleństwem. Z taką mocą podkreślił swoje stanowisko w tej sprawie, iż właściwie napisał dwukrotnie to samo, zobacz list do Galatów 1:9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty. Obecnie także w naszym kościele, w niektórych miejscach, przejawia się tendencja do wynoszenia doświadczenia ponad doktrynę. Zwolennicy takiej postawy twierdzą, że najbardziej liczy się nasze doświadczenie i nasza więź z Bogiem. Nie kwestionując naszych doświadczeń, jak to, co Paweł napisał do Galatów, uczy nas o ważności praktykowania właściwych zasad wiary? Czwartek, 6 lipca. Pochodzenie Ewangelii Pawła. Ci, którzy powodowali problemy w zborach w Galacji, twierdzili, że Ewangelia Pawła była wyrazem jego pragnienia uzyskania powszechnej aprobaty. O ile inaczej brzmiałby list do Galatów, gdyby jego autor szukał aprobaty ludzi. Rozważ list do Galatów 1:6-9 i 11-24. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nadar gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który u mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni 15, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Dlaczego Paweł utrzymywał, że nawracający się poganie nie muszą się poddawać obrzezaniu? Przeciwnicy Pawła twierdzili, że głosi on coś takiego, aby za wszelką cenę pozyskiwać konwertytów. Być może sądzili oni, że skoro Paweł wiedział, iż poganie mogli mieć zastrzeżenia do obrzędu obrzezania, nie domagał się, by poddali się temu rytuałowi. Tak więc zakładali, że Paweł usiłuje wszelkimi sposobami przypodobać się ludziom. W odpowiedzi na takie sugestie Paweł wskazał swoim przeciwnikom swoje mocne słowa, które zapisał w list do Galatów 1:8-9. Gdyby zabiegał przede wszystkim o uznanie, z pewnością przekazałby inną odpowiedź. Dlaczego Paweł napisał, że niemożliwe jest, by szczerzy wyznawcy Chrystusa usiłowali przypodobać się ludziom? po stwierdzeniu Pawła w list do Galatów 1:11-12, iż otrzymał swą Ewangelię i autorytet wprost od Boga, jak w list do Galatów 1:13-24 apostoł szerzej przedstawia tę kwestię? List do Galatów 1:13-24 zawiera biograficzny rys sytuacji Pawła przed jego nawróceniem, podczas nawrócenia i po nim. Paweł stwierdza, że okoliczności towarzyszące mu w każdym z tych okresów absolutnie wykluczają możliwość, by otrzymał on Ewangelię inaczej jak tylko od Boga. Paweł nie zamierzał spokojnie przyglądać się temu, jak pewni ludzie podważali jego przesłanie, kwestionując jego powołanie. Wiedział, czego doświadczył i jaką otrzymał naukę, a więc zamierzał ją głosić bez względu na pojawiające się trudności. Jak bardzo pewny jesteś swego powołania w Chrystusie? Jak możesz być pewny, do jakiego rodzaju działania Bóg cię powołał? Choć jesteś pewny swego powołania, dlaczego musisz się nauczyć słuchać rad innych wierzących? Piątek, 7 lipca. Do dalszego studium. Niemal w każdym zborze znajdowali się członkowie, którzy byli Żydami z urodzenia. Żydowscy nauczyciele znajdowali łatwy dostęp do takich osób, a przez nie zyskiwali przyczółki w zborach. Nie sposób było na podstawie biblijnych argumentów obalić prawdy nauczane przez Pawła, tak więc jego przeciwnicy nie przebierali w środkach, by przeciwdziałać jego wpływowi i osłabić jego autorytet. Twierdzili, że nie był on uczniem Jezusa, nie został przez niego powołany i głosi nauki przeciwne do głoszonych przez Piotra, Jakuba i innych apostołów. Paweł był do głębi poruszony, gdy widział zło grożące rychłym zniszczeniem zborów. Niezwłocznie więc napisał do Galatów, obnażając fałszywe teorie i surowo napominając tych, którzy odeszli od wiary. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytajcie w klasie wasze podsumowanie Ewangelii. Czego możecie się nawzajem od siebie nauczyć w tej kwestii? 2. W pozdrowieniu skierowanym do Galatów Paweł oświadczył, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa miały określony cel. Jaki był to cel i jakie ma to znaczenie dla nas? 3. W list do Galatów 1:14 Paweł napisał, że gorliwie przestrzegał tradycji przodków. Przez nią rozumiał zapewne ustną tradycję przekazywaną przez faryzeuszów. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje tradycja? Jakim ostrzeżeniem związanym z tradycją może być dla nas doświadczenie Pawła? 4. Dlaczego Paweł był pozornie tak nietolerancyjny wobec tych, którzy wierzyli inaczej, niż on nauczał i czynił? Przeczytaj jeszcze raz to, co napisał o tych, którzy wyznają inną Ewangelię. Jak osoby o tak zdecydowanych poglądach są postrzegane w naszym Kościele? Podsumowanie. Fałszywi nauczyciele w Galacji starali się udaremnić służbę Pawła, twierdząc, że jego apostolstwo i przesłanie Ewangelii nie pochodzą od Boga. Paweł sprzeciwił się tym oskarżeniom już w pierwszych wersetach listu do Galatów. Odważnie oświadczył, że jest tylko jedna droga zbawienia. Podkreślił, że wydarzenia związane z jego nawróceniem świadczą, iż jego powołanie i Ewangelia mogą pochodzić wyłącznie od Boga,